Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dzisiejszy GPS nie będzie miał specjalnie trudnego zadania, ponieważ podróżujemy blisko na południe. Tak blisko, że bardzo daleko, bo mam wrażenie, że pasmo górskie dzielące Polskę od Czechosłowacji, a od kilkudziesięciu lat Czechów i Słowaków, jest barierą taką poznawczą wcale nie małą. I dziś spróbujemy tę barierę pokonać, biorąc pod uwagę szereg mitów, w jakie my Polacy urośliśmy, jak widzimy Czechów, jak widzimy Słowaków. A więc nasz GPS dzisiaj o Czechosłowacji. Czechosłowacji z dewizem w środku i ze Słowacją pisaną od wielkiego S. Grzegorz Gil, dobry wieczór. Moimi i Państwa gośćmi, no nie lada eksperci, mamy na pokładzie dzisiaj naszego pojazdu, który kieruje się na południe, pana doktora Jana Szgrniaka, Czecha z krwi i kości. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Czeska Akademia Nauk, Instytut Nowej Europy, historyk, publicysta, pomoże nam rozszyfrować Czechów, odnieść się do Czechów, odmitologizować Czechy, no bo mamy z tym chyba pewien problem jako naród blisko 40-milionowy, jeśli patrzymy na Czechów, 10-milionowy naród, to mam wrażenie, że troszeczkę ta rozpiętość, megalomania utrudnia nam widzenie świata czeskiego takim, jakim jest, a w drugiej części, po dwóch fragmentach poświęconym Czechom, czas na Słowację, pan doktor Łukasz Lewkowicz, UMCS, mój kolega z Uniwersytetu Marii Kiej-Skłodowskiej i jednocześnie ekspert Instytutu Europy Środkowej. Bardzo miło, dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze.
Panie doktorze Janku, moje pytanie pierwsze, troszeczkę pozycjonujące nas w kontekście tego, co dzisiaj oznacza czeskość, kim są Czesi, jak widzą swoje miejsce w Europie, z jakiego GPS-u korzystają, jakie najczęściej wybierają destynacje na swoje podróże zagraniczne, zanim to wszystko gdzieś w tej naszej rozmowie się pojawi, to mam pytanie, gdyby pan jako Czech, ja wiem, że to jest może niepoprawne politycznie myślenie w kategoriach takiego determinizmu kulturowego, ale ja pytam Czecha, a nie Polaka. Nie rozmawiam z doktorem Lewkowiczem na temat Czechów, tylko rozmawiam z Czechem. Na czym polega esencja czeskości, to znaczy charakter narodowy Czechów? Byśmy poszli dalej, chciałbym zapytać, jak Czesi mówią sami o sobie? Charakter narodowy Czechów. Czy można w ogóle powiedzieć, że coś takiego jest? A jeśli jest, to do jakich cech ograniczyłby pan właśnie czeskość, bycie Czechem? Bo z pewnością to naród bardzo piękny, który ma swój wkład w rozwój Europy i świata. Czeskość. Charakter narodowy Czechów. Na czym warto się tutaj zatrzymać?
Ja bym tak powiedział, że Czesi to tacy w skali świata czy Europy tacy hobbici. Jak z bajek, że nam Czechom po prostu jest dobrze w Czechach. Lubimy to państwo, lubimy ten kraj. Jest tu ładnie, jest tu dobré pivo, ta gospodárka v miare działa, no nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej, więc Czechom jest dobrze tam, gdzie mieszkają. I nie ma na przykład takiej emigracji zarobkowej. To jest bardzo rzadkie zjawisko w Czechach.
Mhm. Czyli Czesi to domatorzy, którzy... No. Nie, tak. Aha, ale to czy ja dobrze rozumiem, to nie wynika z zakompleksienia, prawda? Tego, że mają poczucie niższości, po prostu dobrze czują się we własnym kraju, tym samym pewnie te statystyki będą nieporównywalne z Polską, biorąc pod uwagę Polaków żyjących na Wyspach Brytyjskich. No dobrze, no to domatorzy, tacy trochę hobbici, tak? Mają swój szajer, dobrze mówię? Twórczość Tolkiena. Tolkien nie był Czechem, a był, zdaje się, Norwegiem, ale tak jakby troszeczkę czeskość przemycał w swoich pięknych książkach. No dobrze, no to mamy. Domatorzy, tacy hobbici. No hobbici, którzy odegrali w twórczości Tolkiena przecież niemałą rolę w kontekście walki ze złymi mocami tego świata. Czy coś jeszcze określa nam Czechów?
tam raczej nie ma niczego z niższości, mi się wydaje, że tam chodzi bardziej o to, że Czechów nie interesują wydarzenia poza Czechami, co ma własne konsekwencje. Przede wszystkim w tym, że później jak się nie interesujemy po prostu światem, to się dziwimy, co się obok nas dzieje czasami. Mm-hmm. Bardzo wolno reagujemy na te wydarzenia, które mogą być dla nas niekorzystne. To w sumie jest historia XX wieku w Czechach. Czy za późno jesteśmy w stanie reagować na te wydarzenia typu nazistowskie Niemcy, Rosja i tak dalej.
Mm-hmm. Czy to jest bardzo ciekawe? Czyli taka reakcja z opóźnionym zapłonem, zapłonem, takim niedoczasie żyjący Czesi, z drugiej strony mamy przecież też przykłady takich narodów żywiołowo reagujących. Ja myślę, że tu możemy w kontraście zwrócić się w stronę nas, Polaków, gdzieś tam z entuzjazmem zawsze, z hura optymizmem, gdzieś już z tą ułańską fantazją rzucający się na czołgi. Oczywiście to obraz propagandy nazistowskich Niemiec, ale to wyraźny kontrast. Czy coś jeszcze, panie doktorze? Mamy zatem to domatorstwo, ale w tym takim wsobnym wymiarze druga bardzo ważna cecha to niezainteresowanie światem. To wydaje się, że w XXI wieku to jest polityczne samobójstwo. Ale to zostawmy. Co jeszcze jest czeskości miarą?
No, trudno powiedzieć tak z punktu widzenia Czecha. Generalnie w pewnym sensie jakiś egalitaryzm. Mm-hmm. Po prostu, ale to wszystko prawdopodobnie wynika z tego, jak powstał nowoczesny naród czeski w XIX wieku.
Panie doktorze, powiedzmy coś, bo ja prowokuję troszkę tym myśleniem w kategoriach charakteru narodowego. Ja wiem, że to jest niepoprawne politycznie, bo raczej mówimy o pewnych wzorcach kulturowych, ale gdzieś tam zafascynowany troszkę twórczością Jerzego Gruszy, który napisał instrukcję obsługi Czech, którą miałem okazję przez te wakacje pochłonąć, wybierając się na Morawy z dziećmi, co było wspaniałą wyprawą i troszkę się Czechami zafascynowałem, że no właśnie, powiedzmy troszkę na temat kształtowania się narodu Czechów jako takich, bo to jest przecież, to są meandry, to jest bardzo kręta droga, prawda?
No, ja bym powiedział, tutaj będzie oczywiście takie porównanie, które nie jest poprawne, ale nie jest poprawne przez to, że nie jest naukowe, bo nie możemy powiedzieć, że charakter narodu jest taki, ale no ja powiem, no, jest to takie uproszczenie, bo Polacy to jest naród, który wynika mniej więcej z szlachectwa. Ty ludzie, którzy kreowali naród w XIX wieku w Polsce, to była dawna niższa szlachta. Pilsudski, wszyscy to byli szlachcicy. Mhm. Oczywiście po wszystkich powstaniach zubożali, więc to była taka już miejska inteligencja. W każdym razie ten etos tego szlachectwa tam był zawsze i ciągle to może być odczuwalne. No i w przypadku Czech, ludzie, którzy kreowali ten naród w XIX wieku, zdefiniowali go politycznie i historycznie, to bylo také, to byl naród drobných miastek.
Mm-hmm. Miasteczek, miejscowości, być może troszkę też wsi?
No, generalnie ci ludzie, którzy byli tymi najważniejszymi postaciami, się wywodzili z wsi, mm-hmm. ale bardzo szybko się zadomowili w miastach.
Okay.
Większość takich tych inteligentów to wywodzili się z wsi, ale później przez całe życie mieszkali w miastach. Więc te ich ideály generálně vychodzili z tego klimatu miastek. Co na przykład w Čechách přes celou historii bardzo ważna jest ta praca organiczna. Czyli nie żadne bunty, żadne powstanie, ale generalnie chodzi, że drobnymi kruczkami poprawiać naszą sytuację. I przez to, że po prostu będziemy budowali jakąś naszą gospodarkę, wiedzę techniczną i tak dalej. I nie za bardzo się pędzimy do jakichś powstań.
Tak, drobne kroki. I no. Historia Czech pokazuje przecież, no, jest bardzo zagmatwana, bo mamy wiek IX, państwo wielkomorawskie, wiek później upada, wówczas do gry wchodzą Czesi, którzy podbijają plemiona okoliczne, później jednak to się wszystko kończy padnięciem pod but cesarstwa niemieckiego, prawda? Później znowu mamy but austriacki, Habsburgów i zawsze pod tym butem. No i ten but nie prowadzi do jakiejś czeskiej buty, pozwolę sobie na grę słów, ale do takiej pokory, tak? Cnoty pokory i tego, że nie szarpiemy się, budujemy, robimy swoje, praca organiczna. Dobrze rozumiem?
I w pewnym sensie też jakiś tam egalitaryzm, który czasami jest widoczny przez różne tam ruchy socjalne, ale w takim tym ekonomicznym sensie. Generalnie tam szlachta pomimo tego, że na początku wspierała jakieś tam wiosnę ludów, to bardzo szybko już nie poszła tą drogą. Generalnie przez to, że pojęcie czeskości szlachty było inne niż pojęcie tych mieszczaninów. Przede wszystkim tam chodziło o to, czy każdy obywatel Czech, czyli kraju, jest Czechem. Albo czy tylko ten, który mówi po Česku, jest Czechem. Szlachta miała to zdanie, że nawet Niemcy, że później Sudeccy są tak. Obywatele Czechami i tutaj nie ma problemu. Czyli chodzi o to obywatelstwo historyczne. Kto jest historycznym obywatelem Królestwa Czeskiego, to jest Czechem.
Czyli Czechem może być etniczny Niemiec?
Tak.
No i,
to było fakty.
I mamy rozbity bank, coś, co może się nam wydawać niemożliwe z naszego polskiego punktu widzenia, w nomenklaturze i w perspektywie czeskiej, czeskość to naród polityczny bardziej, aniżeli etniczny. Niesamowite. Mhm.
Ale to było tylko do połowy wieku XIX.
Dobrze. I co dzieje się w wieku XIX, że ta orientacja się zmienia?
Tak, to się zmienia zarówno z punktu widzenia Niemców, którzy chcą zjednoczenie wszystkich ziem, które są zamieszkane przez Niemców. I też oczywiście jest ta reakcja czeska, która zaczyna uważać, że Czesi to są tylko ludzie, którzy mówią po czesku.
Aha.
Albo się starają, bo w tym momencie prawie wszyscy ty ludzie wiosny ludów znają niemiecki. Przecież to był oficjalny język. Ale oni się starają kształtować nowoczesny język czeski, gdzie ma dużo wypożyczeń z polskiego, z rosyjskiego i z innych języków słowiańskich.
To ciekawe, czyli nowoczesny język czeski, on się troszkę zeuropeizował? On wcześniej wyglądał zupełnie inaczej?
Trochę inaczej, ale przez germanizację w XVII-XVIII wieku był tak trochę zapomniany i był to raczej język warstw rolnych.
Chłopstwo i służba, tak jest. Pachołkowie, chłopi, język zdegradowany i później znów wiek XIX, jego odbudowa, pojawianie się wielu zapożyczeń. Dobrze, ten wiek XIX kluczowy w odrodzeniu wielu narodów przecież, no równolegle polskie zrywy narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. Czy Czesi w wieku XIX, skoro zaczęli się dystansować od Niemców, mieli dość, też mają na kartach historycznych swoje powstania, czy nie? W wieku XIX.
W XIX no jest ta rewolucja w 1848.
Tak.
Jest to rewolucja, która na początku jest, ona jest przeciwko absolutyzmu Habsburgów. Więc na początku nie jest tak typową rewolucją
narodową, rewolucją, tak.
Ale później no, jest całkiem szybko stłumiona, więc to się nie przebyło do jakichś tam bardziej niepodległościowych żądań. Generalnie przez cały XIX wiek žądanie českej elity politycznej byly také, že chceme za mňa z dualizmu zrobiť jakýž trializm. Že by byla Austria, Węgry i Čechy.
Dobrze. Ja tak patrzę, panie doktorze, zwracam się do pana Jana Szkórniaka, że ósemka w historii współczesnych Czech często się pojawia, no bo przecież 1848, no i później taki skok wielki naprzód, choć nie mówimy o Chinach dzisiaj, 1918 Czechosłowacja wyłania się jako niepodległe państwo i później 20 lat do przodu Sudetenland, aneksja części Czech zamieszkiwanej przez Niemców sudeckich, później znowu 48, 68 i tak dalej. Jest zatem moje pytanie związane z też tym, co charakter narodowy Czechów troszkę na pewno definiowało. Czy w roku 1918 większa zasługa w odzyskaniu niepodległości to jest praca Czechów, czy splot korzystnych okoliczności zewnętrznych?
No, tutaj nie ma dobrej odpowiedzi, bo...
Zdaję sobie sprawę, ale chcę poznać opinię, nie fakt.
Tam raczej co jest tematem, który jest... byl rozgrywany przez celou historię taky, či byl vážnější opor v Čechách, albo ta misia zagraničná Masaryka, čili jakýž tam emigrácia. Tak, Tomáš Garrigue Masaryk, on byl podčas Austro-Węgier byl poslem dva razy na ten sejm v Vídni. Přes celý čas v českém společenství byl na margineše i v 15. roku on rozpočal misie zagraniczną z celem niezależnej Czechosłowacji.
Masaryk to jest taki czeski Piłsudski?
Tak, coś takiego. Tylko on był uniwersyteckim profesorem. Tak trochę był tym swoim trybem życia bardziej podobny do Dmowskiego. W każdym razie on był w sumie takim czeskim Piłsudskim. On później został pierwszym prezydentem Czechosłowacji.
Zgadza się. A jego poglądy, gdzie by się lokował? Gdzie należy lokować Masaryka na linii prawica-lewica? Socjalizm, poglądy konserwatywne, narodowe. Gdzie należy go umiejscowić? Gdzieś po środku?
Umiarkowana lewica.
Umiarkowana lewica.
Później prawdopodobnie głosował na socjaldemokrację. I on był całkiem za... Był za... powszechnym prawem wyborczym, za jakąś reformami ekonomicznymi. Oczywiście nie był to żaden komunista. On jest trochę, w Polsce jest uważany za nacjonalistę, ale to jest takie, tak samo jak Piłsudski jest tak. Uważany za nacjonalistę, ale przecież on był szefem socjaldemokracji. To jest takie patrzenie zamiędzy.
Patrzenie z zamiedzy, no właśnie, my mówiłem o tych górach, Sudetach, Karpatach, które nam zniekształcają obraz, nam Polakom, 40-milionowy naród, ja chcę z tym walczyć i łapać proporcje, byście państwo jadąc do Czech, jadąc na Słowację, czy do Słowacji, no zdawali sobie sprawę, że megalomanię trzeba zostawić u siebie na klatce schodowej, w przedpokoju i jechać i poznawać te kultury. Mamy Masaryka, niełatwa sytuacja Czechosłowacji w okresie międzywojennym, biorąc pod uwagę to, że no być może trochę ignorancja, o której pan mówił i to reagowanie nie w czasie, po nie w czasie, no spowodowało, że Czechosłowacja została rozebrana. Na ile to jest trauma, która dzisiaj Czechów, którą Czesi noszą w sercu, która ich nadal boli, to co się wydarzyło w okresie międzywojennym. Czy to można porównać w jakikolwiek sposób do Trianon i do rozgrabienia Węgier, Królestwa Węgier po I wojnie światowej?
Tak, jest to moim zdaniem całkiem podobne, bo tam jest ten traktat z Monachium,
tak.
Kiedy odstąpiono Sudety w 1938 roku. I generalnie tam chodzi o to, że tutaj jest Polska wzorem dla tych, prawdopodobnie większość ludzi uważa, że powinniśmy się bronić. nie przyjąć ten traktat z Monachium i bronić się. Przegralibyśmy, ale tak samo jak w przypadku Polski byłaby to honorowa przegrana. I później oczywiście te losy II wojny światowej prawdopodobnie inaczej by się pootoczyły.
Czyli zaważyła wola przetrwania, swoistego rodzaju realizm, by nie powiedzieć pragmatyzm, prawda? Ja gdzieś też w pracach Jerzego Gruszy wyczytałem między wierszami, a czasem nawet dosłownie, że Czesi to naród majsterkowiczów, praktyków, tego co znamy my w Polsce z wspaniałej kreskówki Pat i Mat, sąsiedzi. Proszę wybaczyć, ja nie banalizuję. To jest kapitalna opowieść o Czechach, Słowakach. Produkcja Lubomira Benesza, nie wcale Edwarda Lubomira, 1976 rok, Pat a Mat, która troszkę pokazuje, że to są praktycy, majsterkowicze. Nie zawsze wyjdzie, ale próbują, prawda? No dobrze, o tym próbowaniu w kontekście relacji polsko-czeskich będziemy mówić. Zapraszam Państwa na krótką przerwę w tonacji czeskiej, czy w tonacji słowackiej. Wracamy za kilka minut.